Dzień dobry, Małgorzata Duda. Ja prezentuję szkółkę Teotokos z Kluczborka.
Małgorzata Socha, jestem uczniem szkółki Teotokos w Kluczborku.
Leszek Krzyżanowski.
Troszeczkę jestem zaskoczony, powiem szczerze, bo znając pana Leszka z różnych jego zamiłowań, odkrywam nowe oblicze pana Leszka dzisiaj, ale od pani Małgorzaty zaczniemy, bo pani była dzisiaj głównym prelegentem, główną osobą, która mówiła o tym, jak pisać. I czym jest pisanie ikon? I tutaj być może właśnie wiele osób mogłoby zacząć się zastanawiać, zresztą pani też to podkreśliła, kiedy miały pojawić się pytania ze zewnątrz, że najczęściej zadawanym właśnie pytaniem do pani, czy do kogoś, kto ma trochę więcej do czynienia z ikonami, to jest właśnie to pytanie, dlaczego mówi się o pisaniu ikon, a nie malowaniu?
Tak, najczęściej się kojarzy, że piszemy, dlatego że jest to słowo zapożyczone z języka rosyjskiego bądź greckiego. Tam pisać oznacza malować. Natomiast ja tutaj bym dopatrywała się takiej bardziej wymowy teologicznej, ponieważ dekret Soboru Nicejskiego, który się odbył w 787 roku, nakazywał kult ikony, ponieważ Jezus Chrystus wcielił się. Można powiedzieć, że Bóg nam się objawił w Jezusie Chrystusie jako człowieku. On tak jakby właśnie w ten sposób został możliwy do opisania, ponieważ miał ciało i wszyscy widzieli żyjący wtedy wokół Chrystusa, mogli go dotknąć. On stał się możliwy do opisania i tak było zapisane w tym dekrecie. Dlatego myślę, że stąd jest taka głębia, że tą ikonę piszemy, ponieważ no też ją czytamy jako przekaz tego nośnika na drewnie, przekaz Słowa Bożego, przekaz za pomocą barw, kolorów, gestów, kresek, symboli, odczytujemy.
Ta symbolika właśnie jest dosyć istotna w ikonach, bo obraz mówi sam za siebie, natomiast to, co pani wspomniała, gesty, odpowiednio ułożone palce, odpowiednio skierowany wzrok, czy też ewentualnie ma odniesienie jeden element do drugiego, to jest właśnie to czytanie, to jest właśnie to poznawanie Ewangelii właśnie przez obraz?
Tak, jak najbardziej. Często właśnie możemy zauważyć w ikonie Pantokratora układ dłoni Chrystusa, który ma złączone dwa palce, wskazując na to, że jest osobą boską, ale zarówno jest też człowiekiem. Natomiast podniesione trzy palce, które wskazują na trójjednego Boga, to odczytujemy ten układ właśnie tej dłoni na przykład.
Każdy kolor,
każdy odcień być może, czy też ewentualnie kształt poszczególnych elementów na ikonie też mają znaczenie, o czym pani mówiła, pokazując, jak odczytać ikony, w której się pani zakochała. Tutaj zwracam się do pani Małgorzaty Sochy.
Pierwsze moje spotkanie z ikoną to było odkrywanie treści ewangelicznych ikony. Właśnie te treści ewangeliczne spowodowały, że ten świat ikon tak bardzo mnie zafascynował, wciągnął. Akurat ikona, o której ja mówiłam, Jezus i Przyjaciel, ma szczególną wymowę ewangeliczną. Jest tam mnóstwo treści ewangelicznych zawartych w gestach, w kolorach, w samych postaciach Jezusa i opata Menasa. Także ta symbolika przemawia poprzez swoją duchowość do każdego z nas. Chodzi o to, żebyśmy my odkrywali w ikonie duchowość ikony, ale też własną. Żebyśmy poprzez kontemplację ikony wzrastali w wierze, wzrastali w świętości i stawali się tak naprawdę właśnie przyjacielami Jezusa, bo Pan Jezus po to przyszedł też na ziemię, żeby właśnie połączyć się z nami taką relacją braterskiej przyjaźni. Ikona, o której mówię, właśnie do tego nas zaprasza, abyśmy my stali się przyjacielami Jezusa, ponieważ Pan Jezus również stał się naszym przyjacielem.
Do pana Leszka teraz się zwrócę. Jak to się zaczęło z tymi ikonami? To też było tak, jak tutaj w przypadku pani Małgorzaty, wcześniej zainteresowanie i obcowanie z ikoną i dopiero później pisanie?
Jeździłem często na Kresy, na wschód i tam często, będąc w różnych kościołach, cerkwiach, głównie grekokatolickich, spotykałem ikony i, że tak powiem, nie przemawiały do mnie. Wręcz wzrastał we mnie bunt, gdy widziałem ikony, ikonostasy, które były jakby no, pełne złota, różnych zdobień. Nauczony troszeczkę też tego, że wolałbym, żeby było to troszeczkę skromniejsze. No, trochę taki bunt we mnie wzrastał, gdy to widziałem, ale przy taki moment w moim życiu, jest bardzo ciekawe, że w męskim życiu również przychodzi taki moment, że po prostu poczułem, coś mi mówiło, że muszę pisać ikony, muszę tego spróbować.
Ja tam daleko nie było, bo tak, przecież pan jest służbą.
Daleko nie było. Często też bywało tak, że byłem u kogoś w domu i widziałem ikonę przez niego napisaną, ale jakoś mnie to nie pociągało. Aż mówię do momentu, kiedy tak czysto po ludzku, po męsku, w moim życiu, wzrastaniu tam w wierze, prawda, różne tam są elementy, momenty zlotów i upadków, poczułem, że muszę iść napisać ikonę. I tak trochę mi było głupio, bo wiedziałem, że same będą kobiety, ja będę jedynym rodzynkiem wśród tych wszystkich niewiast tam będących. Tak mnie też to trochę ciekawiło, jak ja tam wytrwam, bo to jest takie czasochłonne trochę zajęcie. Ale ja tam odnalazłem takie wyciszenie, ukojenie, bo tą ikonę pisze się przy modlitwie wspólnoty, przy księdzu często, który wszystko wcześniej wyjaśnia podczas różnych wykładów i jeszcze zazwyczaj przy kurach gregoriańskich, tak, jakieś, prawda, modlitwach kościoła grekokatolickiego, katolickiego, więc jest taka chwila na refleksję, nad zastanowienie się i też takie jakby ucieczka z tego doczesnego świata w ten świat duchowy, żeby sobie poprzemyślać również te moje relacje z Panem Bogiem, z szefem, gdzie ja jestem, w jakim miejscu w tych relacjach. No i przy okazji tego człowiek poprzez to, że wykonuje tą taką drobiazgową pracę i musi to robić powolutku, no uczy się tej pokory. A jak się już napisze taką ikonę, to jest niesamowita satysfakcja, bo ta ikona później, gdy jest napisana, to ona stoi 40 dni przy Najświętszym Sakramencie w jakiejś świątyni w Kościele Katolickim. I dopiero później jest jeszcze specjalna taka ceremonia, msza święta, celebrowana przez kapłana, podczas której ta ikona jest święcona i przekazywana osobie, którą napisała, albo dla osoby, której została napisana. Więc cała ceremonia i relacja podczas tego pisania tej ikony jest taka bardzo dająca otuchę i tak powiem, jak w jednym z wierszy Juliusza Słowackiego, to serce ląduje w liściu aloesu, człowiecze, i nabiera innego kształtu. Tak, także to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które polecam każdemu, kto tylko tego zapragnie.
Ja myślę, że pan Leszek tutaj powiedział i nawiązał do pewnej bardzo ważnej rzeczy, o której też jeszcze w tej rozmowie nie wspomnieliśmy, a panie mówił o tym na tym dzisiejszym spotkaniu, że ikona raz, że powstaje w tej atmosferze modlitwy bardzo uduchowionej, dwa, nie jest zwykłym po prostu obrazkiem, tylko sama ikona jest modlitwą, bo jest to, co pan Leszek powiedział, albo dla siebie, albo dla kogoś dedykowana, i sam ten rytuał przygotowania materiału też jest pełen symboli, tak jak gotowa ikona, tak samo przygotowanie jest też w pewien sposób symboliczne, bo to nie są zwykłe materiały, to nie są zwykłe czynności, które no, z boku mogły tak wyglądać, ale ich powtarzalność, ich ilość powtórzeń też ma odpowiednie znaczenie.
Tak, już od samego początku, od przygotowania deski, otaczamy tą deskę modlitwą poprzez kolejne czynności, a więc klejenie, do czego też służą nam naturalne materiały. Przed każdym etapem towarzyszy nam modlitwa.
Mówię tutaj pani o tym pokrywaniu najpierw płótnem tej deski. Samo już jakby nałożenie tego płótna i to, że jest to płótno, ma już odpowiednie znaczenie. Później te 12 warstw, użyła pani konkretnego określenia.
Lewkas.
Dla mnie to są póki co jeszcze abstrakcyjne słowa, bo po raz pierwszy je słyszę. No ale w sztuce ikonografii mają odpowiednie znaczenie.
Tak, wszystko jest, ma znaczenie teologiczne, swoją wymowę. Deska jako drzewo odsyła nas właśnie do symbolu drzewa rajskiego, jak również do drzewa krzyża. Tak samo płótno ma tutaj znaczenie symboliczne, może oznaczać, w zasadzie oznacza mandylion, czyli tą chustę, na której zostało odbite oblicze Chrystusa, jak również całun turyński. Kolejne etapy to jest nakładanie lewkasu. Lewkas to jest zaprawa kredowo-klejowa, tak zwane bielidło. Tych warstw nakładamy 12 na cześć 12 apostołów. I każda kolejna warstwa też jest właśnie omadlana, dedykowana danemu apostołowi.
później polerowanie tej warstwy, wygładzanie, przygotowanie tego już konkretnego podłoża, na którym powstawać będzie ikona. I to, co się też dowiedziałem, dla mnie jest zaskoczeniem też. Nie chciałbym teraz też za bardzo spłaszczyć tego, ale że to są kopie wykonane jakiś grafik, kopie wcześniej wykonanych ikon, bądź też przygotowane z szablonów obrazy. Wydawało mi się, że po prostu twórca tej ikony, modląc się, przygotowując odpowiednio siebie i materiały, po prostu nanosi, tak jak przy normalnym obrazie, poszczególne warstwy. Tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej.
Przygotować można sobie oczywiście samemu podlinnik, no ale w ikonografii jest bardzo ważna geometria. I jest to, myślę, że dla osób początkujących zbyt trudny temat, dlatego korzystamy z gotowych podlinników, bazując na ikonach już wcześniej powstałych i są to, bazujemy na ikonach, na pierwowzorach, więc są to ikony powstałe już bardzo dawno.
Zdarza się, że powstają nowe ikony dzisiaj na przykład, bo o tym też była mowa, pani o tym wspomniała, że przecież są jacyś artyści, którzy no, tworzą coś na wzór ikon i można to też to dzisiaj nazwać ikoną, nawet jeśli nie powstaje według tych wszystkich kryteriów ikonograficznych?
Oj, to jest chyba bardzo trudny temat.
To jest bardzo ciekawe. Ja nie jestem teologiem, ale ostatnio jak byłem w Wilnie przy obrazie Jezu, ufam Tobie, to przez to, że właśnie jestem uczniem tej szkoły i pisałem tam parę ikon, zauważyłem w obrazie Jezu, ufam Tobie też powiązanie z ikoną, bo na przykład w tym obrazie Pan Jezus wychodzi z ciemności i świeci jako jasność. Podobnie jak w naszych ikonach. My też, gdy piszemy ikony, zaczynamy od najciemniejszych kolorów i później kończymy na najjaśniejszych, bo według tej zasady, że w ciemności świeci jasność i z ciemności ta jasność wychodzi i tą jasnością dla nas jest Pan Bóg i Pan Jezus. Więc my bardziej trzymamy się rytu tych ikon Kościoła bizantyjskiego, greko-katolickiego i co ciekawe właśnie jest to, że pomimo tego, że mamy te gotowe wzory, to muszę powiedzieć, że i tak każda ikona jest wyjątkowa, bo pomimo tego, że trzymamy się tych wzorów, to ręka człowiecza jest no, omylna i wychodzi zupełnie przez przypadek w tej ikonie coś wyjątkowego i każdy ma, ja też mam taką pierwszą ikonę Pana Jezusa, wszystko było robione zgodnie z wizerunkiem określonym, ale są tam takie drobne charakterystyczne różnice od tego wzoru, pierwowzoru. Ikona Maryi na przykład u mnie ma błękitne oczy, prawda? Więc to jest ciekawe, że pomimo tego, że te wzory są jednolite i jak się patrzy tak ogólnie, to ikona jest podobna jedna do drugiej, to gdzieś tam w szczególikach ona się delikatnie może zmienić, ale nie może się różnić, bo musi być według wzoru tego rytu katolickiego zachowane ogólnie ta ikona. No i też jest ważne to, że my nie podpisujemy się pod tą ikoną, że tą ikonę stworzy.
Ikony są podpisane, bo tutaj pani Małgorzata mówiła o tym, że każda ikona jest podpisana, ale podpisana jest jakby tymi symbolami, które odnoszą się do postaci, czy też wydarzeń, które na ikonie są zawarte. Natomiast to, co pan powiedział, pan Leszek, nie ma tam imienia i nazwiska osoby, która tą ikonę wykonała.
Oczywiście, bo twórca ikony jest jeden, więc ten pierwowzór powstał w którymś momencie, natomiast my jesteśmy tylko odtwórcami. My kopiujemy po prostu te ikony i czy one będą odbite, czy one będą wyrysowane rzeczywiście własną ręką, to my nadal jesteśmy odtwórcami. Natomiast w odniesieniu do tego, czy powstają jakieś nowe ikony, tak, powstają. Odrębną zupełnie dziedziną są współczesne tak zwane ikony, ale ja bym chciała powiedzieć o ikonie, która jest powszechnie przyjęta, znana. Jest to ikona przedstawiająca Matkę Bożą z Duchem Świętym, zwana pod nazwą Pneumatofora, czyli niosąca Ducha Świętego. I ta ikona została wykontemplowana przez siostry karmelitanki pod koniec ubiegłego wieku. I ten wizerunek przyjął się, został zaakceptowany, tak, przez hierarchię kościelną i uważany jest za ikonę.
Też jeszcze istotne jest, o czym też nie było wspomniane na spotkaniu, ale w naszej tutaj wąskim gronie rozmowie wyniknęło. Wszystkie ikony są własnością Kościoła katolickiego.
Tak, no, tak jak tutaj mówiliśmy od samego początku. Raz, że trzymamy się bardzo mocno spraw związanych z teologią Kościoła katolickiego, więc tutaj jesteśmy mocno związani z kapłanami ikonami, którzy nam towarzyszą i też przybliżają aspekty związane z ikonografią, a dwa, że my czujemy się, tak jak tutaj Gosia powiedziała, takim narzędziem w ręku Bożym, żeby to Słowo Boże nieść w formie obrazu ikony i nie podpisujemy się. Ewentualnie jest tylko informacja o tym, że ona powstała zgodnie z rytem Kościoła katolickiego i zachowuje wszelkie wartości związane właśnie z naturalnymi względami powstawania tej ikony. Co ciekawe, to właśnie w dzisiejszym świecie tak zinformatyzowanym, proszę zwrócić uwagę, że mamy na pulpicie zazwyczaj ikony, prawda? To jest fajne, że dzisiaj możemy młodzieży tłumaczyć w ten sposób jakby świat Boży, że ta ikona jest taką ikonką na pulpicie, że jak wchodzisz w nią, prawda, no to ona ma cię przenieść w tą kontemplację i w relację z Bogiem. I tak jest też z naszą ikoną.
Myślę, że moglibyśmy tę rozmowę ciągnąć jeszcze długo i pewnie tematów byśmy nie wyczerpali całkowicie, więc na dzisiaj powiem pas, obiecując Państwu, moim gościom, a także Państwu słuchaczom, że na temat ikon będziemy jeszcze mówić. Obiecuję odwiedzić kluczborską szkółkę Teotokos. Porozmawiamy na temat tego, jak powstają ikony. Pokażemy być może również na fotografiach poszczególne etapy dla tych, którzy byliby zainteresowani. A dzisiaj pięknie dziękuję za te przekazane informacje i za to spotkanie z mieszkańcami gminy Praszka, pani Małgorzata Duda, pani Małgorzata Socha, uczennica pani Małgorzaty i pan Leszek Krzyżanowski, uczeń pani Małgorzaty. Dziękuję pięknie za rozmowę, za te informacje. Myślę, że do tematu niejednokrotnie jeszcze wracać będziemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.